Moi drodzy, zapraszam, abyśmy zajrzeli do naszych konspektów, a jeśli ktoś nie ma konspektu, to ręka do góry, jeszcze jeden mam tam z przodu. Wszyscy mają, dzisiaj wyliczone jest chyba, ale jeden jest dla gościa zbłąkanego, który gdzieś tam podróżując za pomocą GPS-u dotrze może później. Chciałbym, abyśmy dzisiaj kontynuowali oczywiście nauczanie w ramach tego, co myśmy sobie nazywali wielką grą. A to dlatego, że naprawdę jest to gra o wszystko. Dzisiaj mówimy o rzeczach bardzo istotnych. Może dla wielu ten temat z pozoru będzie oczywisty, ale jednak myślę, że warto tą naszą oczywistość od czasu do czasu weryfikować. Czy otrzymaliście ducha? To pytanie, które zaczerpnięte jest z Bożego Słowa. To pytanie, które zawarte jest w 19 rozdziale Dziejów Apostolskich. To pytanie jest zadane, było zadane przez apostoła Pawła w Efezie. Zaraz do tego wrócimy. Efez odwiedzał Paweł w tym przypadku po raz drugi. Gdy spojrzymy na 18 rozdział, to tam znajdziemy między innymi obietnicę tego, co Paweł pozostawił w Efezie, w 21 wersecie, jeśli dobrze pamiętam. Obiecał, że jeśli Bóg pozwoli, powróci. I powrócił w ramach trzeciej podróży misyjnej. Spędził tam ponad 2 lata. Najpierw 3 miesiące nauczał w synagodze, ale wskutek zatwardziałości odbiorców przeniósł się w inne miejsce, do tak zwanej szkoły Tyranosa, w której spędził 2 lata nauczając i wzmacniając liczebnie, jak i duchowo tą wspólnotę w Efezie. Efez to przecież miasto, w którym znalazł się Apollos. Efez to miasto czy wspólnota, w którym aktywną rolę odgrywało niesamowite małżeństwo Pryska i Akwilla. Efez to miasto, wspólnota, w której też służył Tymoteusz. Ale Efez to miasto ważne pod względem kulturowym, politycznym, ekonomicznym tamtych czasów. Dzisiaj mówimy na temat otrzymania Ducha Świętego. Warto zadać sobie na wstępie pytanie, tak jak w tym konspekcie zawarte jest pod hasłem stawka, czyli o co gramy. Na co mogę liczyć, składając ufność w Jezusie? Na co mogę liczyć, składając ufność w Jezusie? I poprowadzimy to nauczanie do tego, aby dojść do odpowiedzi, która jest główną prawdą, że składając ufność w Jezusie, mogę liczyć na otrzymanie Ducha Świętego. To jest rzecz podstawowa. Bez Ducha Świętego nie mógłbym nazywać się chrześcijaninem. Bez Ducha Świętego nie mógłbym dopełnić czegoś, co Bóg nazywa nowym narodzeniem. A złota myśl to właśnie drugi wiersz 19 rozdziału, który brzmi: i zapytał ich, mowa o Pawle, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to: nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Czy to możliwe? Czy można być w wspólnocie, aktywną częścią tej wspólnoty, cechować się mądrością, być chętnie słuchanym, być chętnie widzianym w różnych działaniach, a jednak nie wiedzieć nic o Duchu Świętym albo po prostu Ducha Świętego w sobie nie mieć. Wyjątkowo w naszym podejściu jest to, że przedstawiamy chrzest w Duchu Świętym nie tylko jako obdarzenie mocą, ale także jako część składową nowego narodzenia, która składa się na całość. Co dziś chcemy osiągnąć? Tym wyraźniej ukazać potrzebę i możliwość otrzymania Ducha Świętego. Potrzebę i możliwość otrzymania Ducha Świętego. Macie przed sobą cały 19 rozdział Dziejów Apostolskich w tym najnowszym przekładzie EIB, ale w wersji dosłownej. To, co podkreślam za każdym razem, wartością tej dosłowności jest to, że zaopatrzona jest ona w ogromną ilość przypisów, także i w tym fragmencie. Postanowiłem dzisiaj wydrukować cały 19 rozdział, chociaż my zajrzymy tylko do 6 pierwszych wierszy, po to, żeby widzieć cały kontekst, nawet następstw. Ba, warto byłoby wrócić nawet do początku 18 rozdziału, aby dopełnić tej całości. Mamy dzisiaj popołudnie przed sobą, tydzień, który się rozpoczął, a więc myślę, że ten 19 rozdział może posłużyć nam także na taką lekturę, czy czas spędzony z Bogiem właśnie przy Jego Słowie. Zacznijmy czytać i pokrótce omawiać fragmenty z tych 6 wierszy, które podzieliłem na pewne, jak zwykle, części, aby odnosić się do tych fragmentów w 2 aspektach. Tak jak zawsze to czynimy zresztą, spostrzeżenia i odniesienia. Spostrzeżenia to właśnie takie tło, może historyczno-kulturowe, wyjaśniające, natomiast odniesienia to jest rzecz bardzo istotna, bo to znaczy, że mogę sobie w tym momencie zadać pytanie, co z tym słowem mogę zrobić w życiu, jak mogę je zastosować, jak ono może stać się żywe w mojej codzienności. Ja będę podawał przykłady, będę się odnosił, ale macie kreski do tego, że albo może można wpisać to, co będę mówił, albo to, co wewnętrznie też czujecie i chcielibyście zrealizować właśnie pod kątem tej lektury. Pierwsze 3 wiersze, 19 rozdział Dziejów Apostolskich. I stało się, gdy Apollos przebywał w Koryncie, wiemy, że Apollos, kiedy nauczał w Efezie, został poproszony przez Pryskę i Akwilę, bo tak naprawdę nie widział jeszcze wszystkiego, ale robił piękną rzecz. Dopiero kiedy poznał pełną naukę o Jezusie, o zbawieniu, o Duchu Świętym, stał się niezwykle ważnym i wartościowym narzędziem w ręku Boga. Wyjechał do Koryntu i tam nauczał. Po wyjeździe, tak, Apollosa, Paweł przeszedł obszary wyżynne i przeszedł do Efezu. Tutaj mamy przypisy, które mówią, tak, jaki to jest teren. To była prowincja rzymska, zwana Azją, która w 133 roku została przed Chrystusem przejęta przez Rzym. Warto tu podkreślić, że Rzym przejął tą prowincję w dość ciekawy sposób, bez walki, bez rozlewu krwi, bez żadnego konfliktu. Otóż w 133 roku przed Chrystusem zmarł król Pergamonu, który był właścicielem tych terenów i w testamencie zapisał właśnie Rzymowi tą część, zwaną właśnie w Biblii i w dokumentach starożytnych tamtych czasów Azją. Od 133 roku właśnie ma Rzym kolejną prowincję, tak zwaną senacką, były też cesarskie, ale to pewnie historia na inny wykład. Możemy porozmawiać później, dlaczego cesarskie, dlaczego senackie, z czego to się wywodziło, na czym to polegało. Paweł przybył. To były lata 53-58, bo na te lata przypada trzecia podróż misyjna. Powiem, że Paweł miał niezłą kondycję. Trzecią podróż misyjną dokonał w tym okresie czasu, obchodząc dokładnie 4345 kilometrów. Wiecie, ile wynoszą granice Polski? Jakbyśmy chcieli całą Polskę obejść dookoła? 3500. Czyli znacznie więcej niż Polskę dookoła. Można by rzec, że prawie półtora razy. Półtora razy może nie, ale Polskę jeszcze 800 kilometrów. Przyszedł do Efezu. Tam spotkał jakichś uczniów i zapytał ich, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? A oni mu na to, nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. Zapytał więc, w czym więc zostaliście zanurzeni? Odpowiedzieli, w chrzcie Jana. Co mogło znaleźć się u podstaw pytania Pawła? To jest zastanawiające, że Paweł przychodzi, słyszy nauczanie pewnych ludzi i ni stąd, ni zowąd dochodzi i pyta, czy przy chrzcie otrzymaliście Ducha Świętego? Coś podpadało, prawda? To nie było coś, co znikąd się brało. Pawłowi coś rzuciło się jednak w ich nauczaniu. Uczniostwo Efezjan mogło być wyrazem religijności, a nie obecności w nich Ducha. A przecież to dwie różne rzeczy. Chociaż tendencją współczesności, szczególnie w tych kręgach czy państwach, które uchodzą za w zasadzie już od wielu, wielu pokoleń za chrześcijańskie, utożsamia się te dwa pojęcia. Religijność równa się chrześcijaństwo, chrześcijaństwo równa się religijność. A jednak pewnie ci ludzie byli religijni, bo coś dawało im prawo, żeby mówić o Bogu, jeszcze być słuchanym przez pewną grupę ludzi. A jednak byli religijni. Nie otrzymali Ducha Świętego, bo nawet o Duchu Świętym nie wiedzieli. Pewnie to była grupa tych uczniów Jana, o których czytamy, że część została przy nim, a część rozpierzchła się po ówczesnym świecie. Jan nauczał o opamiętaniu. Mówił o tym, który ma przyjść po nim, jest o wiele większy od niego samego. Chrzcił przez zanurzenie na opamiętanie. To był chrzest opamiętania i być może oni do tego momentu dotarli w tej swojej historii przygody z Panem Bogiem. Ale później historia życia potoczyła się tak, że uchodzili w obawie o swoje życie. Po drugie, otrzymanie Ducha Świętego nie dzieje się automatycznie. To jest rzecz, która też widoczna była w Efezie, ale także w wielu wspólnotach opisanych także na kartach Nowego Testamentu. Bo skąd brałyby się takie nieładne rzeczy, o których Paweł pisze w dość dosadny sposób w poszczególnych listach słanych do wspólnot tamtych czasów? Otrzymanie Ducha Świętego nie dzieje się automatycznie. Dla przypomnienia warto zajrzeć do materiału sprzed 2 tygodni, kiedy mówiliśmy o historii Pawła, kiedy przemawiał, nie, to tydzień temu mówiliśmy, przemawiał przed tłumem, tak, i tak ich pobudził, że przyszli z pytaniem, cóż to mamy zrobić? I on wtedy powiedział co? Opamiętajcie się, tak, i niech każdy da się ochrzcić w imię Jezusa, a otrzymacie Ducha Świętego. Trzy elementy, które są pewnym procesem zachodzącym w różnej kolejności, ale i tak od opamiętania się rozpoczyna. Myślę, że to jest ważne, bo daje pewną kontynuację. A jeśli chodzi o nas tu w Gnieźnie, o nas tu w Poznaniu, etc., etc., gdziekolwiek moglibyśmy wymieniać, jak to jest dla nas? Otóż dla nas nie istnieje coś jak doktrynocentryczne chrześcijaństwo, jak bibliocentryczne chrześcijaństwo, jak procedurocentryczne chrześcijaństwo, albo pośrednikocentryczne chrześcijaństwo. O czym to ja mówię? Otóż chcę powiedzieć o ważnej rzeczy, że chrześcijaństwo po prostu jest życiem. Chrześcijaństwo nie jest uczepieniem się pewnej doktryny. Chrześcijaństwem nie jest przyłączenie się do pewnej wspólnoty, bo głosi, naucza tak, jak mi to odpowiada, z czym się utożsamiam. Chrześcijaństwo jest uczniostwem, które polega na wydawaniu owoców wypływających z Ducha Świętego. Możemy do Pisma Świętego podchodzić dwojako. Możemy je czytać, ponieważ wiemy, że chrześcijanin winien czytać Pismo Święte, Święte każdego dnia. Mogę do Pisma Świętego podchodzić jak do sakrum, które ma wielką moc, ale tak naprawdę Pismo Święte jest zbiorem świadectw, jest wielkim świadectwem osób, które działały, pisały, funkcjonowały i żyły w mocy Ducha Świętego. Mało tego, jest obrazem, jest pełnią obrazów ludzi, którym wydawało się, że są chrześcijanami, że są uczniami Jezusa, a jednak w ich życiu mnóstwo rzeczy nie grało. Spójrzmy na Galatów, spójrzmy na Koryntian, spójrzmy na Efezjan, w mieście, gdzie rozwijał się kult Artemidy, bogini, którą czczono w tym Efezie, w której wybudowano potężną świątynię, która uchodziła za jeden z siedmiu cudów świata. Biblia została nam dana w określonym celu. W jakim? Odniosę się troszkę do książki kucharskiej. Czy książkę kucharską czytamy dla samego czytania? Czy książka kucharska została napisana do tego, żeby po prostu wydać książkę? Czy też książka kucharska służy nam temu, aby ugotować wspaniałą potrawę? I to nie dlatego tylko, żeby przeczytać i wsypać wszystko do gara, tylko dokładnie postępować z całą procedurą. Pismo Święte jest przewodnikiem po naszym życiu. Pismo Święte jest dla nas szansą weryfikacji tego, co może nam się tylko wydaje, ale możemy to skonfrontować z tym, co jest w Nowym czy Starym Przymierzu, w Nowym czy Starym Testamencie. Tu nie chodzi o prawo, które jest pisane i które Bóg mówi, macie tak postępować. Pismo Święte jest zachętą do tego, abyśmy żyli pobudzani właśnie kim? I tu się kłania, Duchem Świętym. Bo tej księgi nie jesteśmy w stanie włożyć w siebie. Tej księgi nie jesteśmy w stanie sami od siebie zacząć wykonywać i przestrzegać tak, jak każdego dnia czytamy. To dzieje się tylko i wyłącznie za sprawą Ducha Świętego i to jest nieodzowne. A więc tu nie chodzi o doktrynę. Tu nie chodzi nawet o kult Pisma Świętego. Tu nie chodzi o przestrzeganie pewnych procedur, przykazań. Tu nawet nie chodzi o to, że mam słuchać kaznodziei, który robi wykład i teraz mam tak postępować. Tu chodzi o pewne utożsamienie się, o wewnętrzne przekonanie, o wewnętrzną podpowiedź i ukierunkowanie w celu prowadzenia takiego, a nie innego życia. Dalej czytamy tak. Wtedy Paweł powiedział, Jan zanurzał w chrzcie opamiętania i powtarzał ludowi, żeby uwierzyli w tego, który idzie za nim, to jest w Jezusa. A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. Mówili też językami i prorokowali. Tutaj czytamy to, co zadziało się na skutek słów Pawła. Oni pragnęli tego. Jedyne, co im brakowało, że nie mieli o tym zielonego pojęcia, bo nikt im wcześniej o tym nie powiedział. Jezus wprowadza w relację. A więc nie samo Pismo Święte. Pismo Święte ma zwrócić naszą uwagę. Ma pobudzić nas do pytań i szukania odpowiedzi. Ale to Jezus wprowadza w relację. W chrześcijaństwie ważna jest Biblia, lecz nie sprowadza się ona do systemu dogmatów. Chrześcijaństwo łączy się z moralnością, ale nie wyczerpuje się w moralnym zachowaniu. Na przykład Korneliuszu. Ostatnio na czwartkowym studium przerabialiśmy list do Rzymian. Zresztą robimy to już od kilku tygodni. Jeszcze, jak Pan pozwoli, to będziemy czynić to kilkanaście tygodni, bo robimy dość dokładnie, ale tam też odnieśliśmy się do historii zapisanej w Dziejach Apostolskich w 10 rozdziale. Jak mamy czas w domu, to zachęcam. Wiersze od 1 do 44, gdzie jest mowa o Korneliuszu. Ja chciałbym wyczytać tylko kilka wierszy z tego. W Cezarei mieszkał pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z kohorty zwanej Italską, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swym domem. Dawał on wielkie jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła pańskiego, który wszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. On zaś, wpatrując się w niego, z lękiem zapytał: co, panie? Odpowiedział mu: modlitwy twoje jałmużny stały się ofiarą, która przypomniała ciebie Bogu. A teraz poślij ludzi do Jafy i sprowadź niejakiego Szymona zwanego Piotrem. Tu bym chciał zakończyć. Korneliusz był człowiekiem, powiedziałbym, wzorcowym. Tutaj nie znajdziemy żadnego złego słowa na jego postawę. Był to człowiek, któremu drogi był Bóg, którego szanował, do którego się modlił. Był człowiekiem hojnym w dobroczynności. W zasadzie można powiedzieć wzorowy chrześcijanin. A jednak objawia mu się anioł. A jednak to nie wystarczyło. Dlaczego? Ponieważ potrzebował pełni nowego narodzenia. Ponieważ potrzebował Ducha Świętego. To tak jak z wodą. Mogę ustawić tą szklankę obok cukierniczki z cukrem. Ale czy przez samo stanie w towarzystwie cukru ta woda stanie się słodsza? Nie. Co musi się zadziać? Muszę ten cukier wsypać do szklanki. Potem Halinka, dasz mi torebkę, zaparzę herbatę, wypiję to, żeby nie marnował. Muszę wsypać to do szklanki. Tutaj czytamy: a gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty. Mówili też językami i prorokowali. Do czego tu zmierzam? Otóż, aby woda była słodka, potrzebuje cukru. Samo stanie obok cukru nie czyni wody słodkiej. Musi ten cukier znaleźć się w środku. Ale ta woda nie osłodzi się sama. Musi być ktoś, kto ten cukier wsypie. W przełożeniu na to, co zadziało się w Dziejach Apostolskich, jest identycznie. Ci ludzie, nawet ten Korneliusz, byli blisko Boga. Mówili o Bogu. Nauczali, kierowali na Boga. Ale tak jak ta szklanka stali obok cukierniczki, zabrakło tego, aby ten cukier był także i w nich. Kto był potrzebny? Jezus Chrystus. Bóg był potrzebny, aby wejść w nich, aby ten cukier stał się częścią wody, aby Duch Święty, aby Duch Boga stał się częścią człowieka. Tego każdy z nas potrzebuje. I to dzieje się tak naprawdę poprzez to, co nazywamy zanurzeniem w Duchu Świętym, chrztem w Duchu Świętym. Ale to jeszcze nie wszystko. Wsypałem cukier do wody. Czy ona już stała się stuprocentowo słodka? Nie. Trzeba ją wymieszać. I to jest to, co nazywamy życiem. Jest ten moment przełomu chrztu w Duchu Świętym. Ale to życie w Panu sprawia, że ten Duch Święty, tak jak ten cukier, staje się zupełnie częścią tej wody i ją osładza maksymalnie do tego poziomu, na ile jesteśmy w stanie to wymieszać. Życie z różnymi okolicznościami sprawia, że ten Duch Święty w nas ożywa, że ten Duch Święty zaczyna działać w pewnych konkretnych okolicznościach. Tutaj mamy informację, że zaczęli mówić językami albo prorokować. Chrzest w imię Jezusa i otrzymanie Ducha należą do siebie, a więc nie wystarczył chrzest przez zanurzenie, aby stać się nowym człowiekiem. Wszyscy, tak jak jesteśmy, i ci tam 2000 lat temu, i my dzisiaj, potrzebujemy zanurzenia w Duchu Świętym, chrztu w Duchu Świętym, czyli wszczepieniem Ducha Świętego przez Boga w nas samych. Otrzymanie Ducha jest ofertą skierowaną dla każdej osoby bez wyjątku. Otrzymanie Ducha to obecność osoby i przez to jej darów. Przez ten chrzest w Duchu Świętym osoba Ducha Świętego staje się częścią nas. Jak jest w naszym przypadku? Czy otrzymałeś Ducha Świętego, gdy uwierzyłeś? Pytanie dla nas. Jak to się objawiło? Otóż wiemy, że zazwyczaj po chrzcie nakładane są ręce. Ale to nie te ręce sprawiają, że Duch Święty na nas wpływa. To nie w czasie aktu bierzmowania, gdzie ksiądz robi krzyż pachnącym olejkiem, sprawia, że jest we mnie Duch Święty i staje się nowym. Wszczepienie Ducha Świętego jest to czymś, co jest rozpoznawalne. Tutaj czytamy, że zaczęli mówić językami i prorokować. Tyle, że dla każdego z nas może to być inna sytuacja. Jak to było w moim życiu? Gdy patrzę z perspektywy swojego czasu, to tak naprawdę Duch Święty spłynął na mnie, zanim poszedłem do wód chrztu. I w Piśmie Świętym też czytamy takie okoliczności. Pamiętam jak dzisiaj sytuację, kiedy zaczęli do nas przychodzić bracia w Chrystusie. Wtedy jeszcze ich tak nie nazywałem. Bo nasz syn poważnie chorował. Nie reagowały żadne leki, które podniosłyby poziom żelaza w jego krwi. Medykamenty były zmieniane, w zasadzie już był podawany ostatniej szansy lek. Nic się nie zmieniało. Wówczas moja żona przypomniała sobie tematy rozmów, spotkań wcześniejszym. Że jest Jezus Chrystus, który leczy, który może uczynić wszystko. Zgodziłem się na to, mówię, co szkodzi. Chcesz, kobieto, zapraszaj. Ja będę z boku. I faktycznie, pierwsze, drugie, chyba trzecie spotkanie, stałem w boku, takim mieliśmy wynajęte mieszkanie, przy piecu kaflowym, bo tam najcieplej, i przyglądałem się, jak się modlą, mówiąc, chcą, niech się modlą. Ale w czasie tych spotkań głoszono też mi Ewangelię. I w czasie trzeciego, czwartego spotkania, nie wiedząc jak, nagle usłyszałem swój głos w modlitwie. Nigdy wcześniej tak się nie modliłem. Nigdy wcześniej w zasadzie w ogóle się nie modliłem, tylko mówiłem pacierz. Nigdy wcześniej nie rozmawiałem z Bogiem. Słysząc swój głos, przestraszyłem się, co jest grane. Następnego dnia nasz syn miał robione wyniki. Domyślacie się, wynik był stuprocentowo zdrowego dziecka, jeśli chodzi o poziom żelaza. To było to, co właśnie jest ingerencją Boga. To był mój i do dzisiaj jest mój język Ducha Świętego. Bóg nauczył mnie modlić się i sprowokował mnie do tego, że moje usta zaczęły wypowiadać słowa, o czym dopiero przekonałem się po jakiejś chwili. Chrzest w Duchu Świętym następuje w różnym czasie, ale jest rozpoznawalny. Tak jak teraz, jeśli ktoś by chciał sprawdzić, gwarantuję, że ta woda jest słodka. Tak samo jest Duchem Świętym. To nie jest coś doktrynalnie przyjmowane, ale to jest coś życiowo odczuwalne. Coś, co można zaobserwować. Czy otrzymałeś Ducha Świętego, gdy uwierzyłeś? Otrzymanie Ducha Świętego? Otrzymanie Ducha łączyło się z chrztem w imię Jezusa, ale w dziejach, tutaj mamy, możemy też zajrzeć sobie w domu, 10 rozdział 44 do 48, może bym, jak macie do zapisania, co możecie sprawdzić, łączy się też z nałożeniem rąk apostołów, tak, tych, którzy tego chrztu dokonywali. Ale nie tak było w przypadku Korneliusza, którego wspomniałem. Nie tak było w przypadku urzędnika etiopskiej królowej, o którym czytamy w 8 rozdziale Dziejów Apostolskich. I nie tak było w przypadku Pawła. W tych przypadkach na 100% nie ma nigdzie mowy o tym, że ktoś na nich nałożył ręce. Na Korneliusza, na urzędnika tego ministra królowej etiopskiej, także i na Pawła. A jednak byli pełni Ducha Świętego. Otrzymanie Ducha oznacza przeżycie nadnaturalne, które nie jesteśmy ani w stanie wytłumaczyć, ani też nie jesteśmy w stanie udawać długo. Na początku możemy sami siebie oszukiwać, ale jednak Duch Święty jest tym, który zmienia nasze życie. Właśnie w liście do Rzymian, pod koniec pierwszego rozdziału, kiedy kieruje Paweł list do wspólnoty ludzi nawróconych, mówi o niegodnych zachowaniach, które są owocem wyższości ciała nad duchem. Ciała, które jest pełne różnych złych namiętności, ale Duch Święty jest w stanie to zmienić. Duch Święty sprawia skrępowanie tych namiętności. Dopóki Duch Święty bierze górę, dopóki Duch Święty staje się coraz większą częścią nas i osładza, tak jak woda, cukier, nasze życie, tym właśnie to życie wygląda zupełnie inaczej. Duch może na mnie stąpić przed chrztem. Może stąpić po chrzcie w wodzie. Przez włożenie rąk lub nie. W moim przypadku do włożenia rąk doszło, ale tak naprawdę ja już byłem przekonany, kim jestem. Dla mnie chrzest w wodzie był dopełnieniem całości, bo Bóg dotknął się mojego serca wcześniej, bo wiedział, że moja droga do tego chrztu byłaby jeszcze dłuższa, jeśli Bóg nie zaingerowałby najpierw poprzez to, że stał się częścią mnie. Otrzymanie Ducha oznacza doświadczenie właśnie ponadnaturalne. Czy przeżyłem coś takiego? Czy przeżyłam coś takiego? Czy mogę powiedzieć Pawłowi dzisiaj na to pytanie? Tak, jestem ochrzczona Duchem Świętym. Duch Święty jest we mnie. Jezus rdzeniem życia to mieć udział w darze, to jest umieć żyć mocą obecnego we mnie Ducha Świętego. Umieć żyć mocą obecnego Ducha Świętego. Umieć żyć to właśnie mieszać wodę, aby cukier wypełnił ją po brzegi. Umieć żyć Duchem Świętym, to właśnie być w życiu i pozwalać, żeby Bóg dokonywał ponadnaturalne moje zachowania, aby coś, co nie jestem w stanie wyreżyserować, stało się naturą mojego działania, mojego myślenia, mojego funkcjonowania. Jak mogę całość odnieść do swojego życia? Pierwsza rzecz. O otrzymaniu Ducha Świętego przekonuje mnie. Wpisz sobie, co ciebie osobiście przekonuje o tym, że przeżyłeś chrzest Duchu Świętym. Co ciebie przekonuje o tym, że Duch Święty jest w tobie? Jakie tego owoce? Jak to wygląda w twoim życiu? Albo jeśli czujesz, że ten Duch Święty jeszcze w ciebie nie wstąpił, to co ciebie przekona o tym, że On jest w tobie? Co dla ciebie będzie ewidentnym dowodem na to, że Bóg wszczepił w ciebie Ducha Świętego? Jeśli nie masz Ducha Świętego w tobie, to postąp tak jak Efezjanie. Idź krok po kroku, aż Jezus Chrystus będzie w całości w tobie. Jeśli masz w sobie Ducha Świętego, to świadcz o tym i żyj nadnaturalnie. Rozkoszuj się swoją nową umiejętnością, swoją nową osobowością, swoją nową mocą, pokazując, że to jest możliwe. Jeśli w tobie jest Duch Święty, to Bóg osobiście będzie podpowiadał tobie pewne rozwiązania. Będzie zachęcał cię do podjęcia takich, a nie innych decyzji. które dla Ciebie samego będą zaskoczeniem, ponieważ będą świadczyły o tym, że chyba robisz coś irracjonalnie, nielogicznie. Pierwszą z decyzji, którą ja podjąłem, kiedy Bóg się mnie dotknął, to zrezygnowałem z bardzo intratnego finansowo zajęcia, które w zasadzie ustawiało naszą rodzinę będącą w trudnej sytuacji takiej ekonomicznej. Byłem dyskżokejem. Grałem po weselach, sylwestrach. I pierwszą rzeczą, którą Bóg mi pokazał, to było to: skończ tym. Bo przecież ty jako nowy człowiek nie możesz nie tylko puszczać muzyki, ale zachęcać ludzi, żeby wznosili toasty, pili alkohol i przez to się świetnie bawili. To było coś, co dla mnie było oczywiste. Podjąłem tą decyzję, chociaż zdawałem sobie sprawę, że finansowo dla nas to może być tragedia. Dziś mija ponad 20 lat od tamtych czasów i ręczę Wam, że nigdy głodny spać nie szedłem. To są przykłady. Mógłbym Wam mówić wiele, ale także i Wy możecie mi powiedzieć wiele tego, w jaki sposób Duch Święty zadziałał właśnie w Waszym życiu. Bo to, że Duch Święty jest we mnie, jest namacalne, może być i jest sprawdzalne. Mogę sam się o tym przekonywać. A bez Ducha Świętego nie mogę zrobić kroku dalej. Dlaczego? Bo bez Ducha Świętego znowuż będę gdzieś tam doktrynalny, będę gdzieś tradycyjny, będę religijny, będę starał się wykrzesać z siebie na siłę dobroć, ale to i tak jest za mało. Korneliusz jest tego przykładem. No i zostawiłem to, co zawsze czynimy. Modlitwa konwersacyjna. Jeśli dzisiaj zasiałem jakiś może niepokój w Twoim sercu, to właśnie w taki sposób przyjdź do Boga, a On Ci pokaże, w którym miejscu jesteś, albo co jeszcze musisz zrobić. Bo Bóg chce być częścią Ciebie. Dlaczego tak mówię? Bo czas łaski jeszcze trwa. Bóg jest żywo zainteresowany tym, aby mieszkać w Twoim życiu. Bóg nie chce Cię osądzać. Bóg nie chce Cię potępiać. Bóg chce, abyś skorzystał dzisiaj z tej oferty. A jeśli jesteś ochrzczony w Duchu Świętym, jeśli wiesz, że jest w Tobie Duch Święty, to powiedziałbym, żyj stuprocentowo Duchem Świętym. Żyj ponadnaturalnie. Ciesz się możliwościami, które Duch Święty daje i przez to przyprowadź innych do Jezusa.